Ostatnio mówiliśmy o dziedzictwie, jakie mamy w Chrystusie. Otrzymaliśmy między innymi duchową pozycję w Jezusie Chrystusie, a ona daje nam to, że, i o tym mówiliśmy i przypomnę, co tydzień temu mówiliśmy, że jestem zaakceptowany i przyjęty przez Boga, jestem wolny od potępienia, jestem Bożą własnością, jestem cenny i wartościowy w Jego oczach oraz jestem zwycięzcą. I to nie jestem to, co powiedziałem przed chwilą, dlatego, że ja tak sobie myślę, ale dlatego, że tak mówi Boże Słowo o mnie. To jest dziedzictwo, spuścizna, którą w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy, gdy się na nowo naradzaliśmy. I o tym trzeba wiedzieć, to jest po pierwsze, a później trzeba w to uwierzyć, to po drugie. Jak? Na koniec zeszłotygodniowego zwiastowania powiedzieliśmy sobie, przyjmij Bożą prawdę, a ta prawda wyswabadza i uwalnia od Twoich naleciałości. Trwaj w niej, ogłaszaj Boże prawdy nad swoim życiem, ciągle prosząc Ducha Świętego, aby dał Ci świeże objawienie prawd mówiących o Twojej pozycji w Jezusie Chrystusie. Ufaj Bożemu Słowu, zanurzaj się w Boże Słowo, żyj Bożym Słowem. Dlaczego? Bo ono wzbudza i przynosi wiarę. Słuchaj, co ono mówi. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Jeśli chcesz, aby Twoja wiara wzrastała, trwaj w Bożym Słowie. I dzisiaj chciałbym rozwinąć jeden z tych pięciu punktów, o których mówiłem tydzień temu. Chciałbym rozwinąć punkt, w którym mówiliśmy, jestem cenny i wartościowy w oczach Bożych. Wierzę, jestem przekonany, że gdy zrozumiemy tę prawdę, gdy zaczniemy w praktyczny sposób w to wierzyć, nasze zaufanie i nasza ufność do Boga wzrosną. Tekst, na którym chciałbym, byśmy oparli zwiastowanie dzisiejsze, zawarty jest w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale. Cały ten rozdział, tytułem wstępu, mówi o powołaniu i misji. W tym rozdziale Jezus powołuje apostołów spośród uczniów, grona ludzi, którzy za Nim podążali, wybiera dwunastkę i wyprawia ich na misję. Mówi o wspaniałych rzeczach towarzyszących misji, jak cuda, uzdrowienia, wskrzeszenia zmarłych, oczyszczanie z trądu, wyganianie demonów. Werset 8 nam o tym mówi. Ale także Jezus wspomina o trudnościach, przeciwnościach i prześladowaniach z tego powodu. I od 17 wiersza mówi, strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom, biczować. I mówi o prześladowaniach, które także idą w parze ze zwiastowaniem Ewangelii, gdy Jezus wysyła nas z misją. I w tym kontekście Jezus wypowiada następujące słowa. 28 werset. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. I w tym kontekście trudności, przeciwności, zmagań z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, Pan Jezus mówi, nie bójcie się tych ludzi. Nie bójcie się tych złych ludzi, raczej Boga się bójcie. To jest wydźwięk tego wersetu. Innymi słowy, parafrazując, moglibyśmy powiedzieć, Pan Jezus mówi, komu będziesz posłuszny i komu zaufasz w chwili prześladowania? Czy wystraszysz się i poddasz? Czy będziesz bez względu na cenę dalej ufał mi i Panu Bogu? I co mówi dalej? 29 werset, dając przykład. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Jezus zadaje pytanie. Mówi, czyż nie sprzedaje się za jeden grosz dwóch wróbli? Jeden wróbel był wart pół grosza. Sprzedawano za jeden grosz dwa. Ewangelista Łukasz ujął to w inny sposób. On mówi, czyż nie sprzedaje się pięciu wróbli za dwa grosze? Jeden dostawano gratis, otrzymywano gratis. 2 grosze kosztowały 4. Jeżeli ktoś brał 4 wróble, dostawał 5 gratis. Jeśli myślimy, że my wymyśliliśmy gratisy i promocje, to się mylimy. 2000 lat temu już to funkcjonowało na rynku żydowskim. Dlaczego? Bo ten wróbel był bezwartościowy, 0,5 grosza. W ogóle wróble kupowali biedni ludzie. Był to pokarm biednych ludzi na wtedy. Jezus mówi, za grosz 2 wróble, za 5, Łukasz mówi, za 2 grosze 5 wróbli. I dalej jest napisane, ale jednak żaden z nich nie spada na ziemię bez woli Ojca. Zobaczmy. Nic nie wart wróbel, 0,5 grosza, jest obiektem Bożej troski. Bez Jego woli on nie może spaść na ziemię. Bóg o nim nie zapomina. To jest wydźwięk słów Pana Jezusa Chrystusa. Co to znaczy ta wola Ojca? Że on nie spadnie. Tu nie chodzi tylko o spadać, kiedy umiera i zdycha wróbel, ale to słowo tutaj użyte jest to słowo nie oznaczające tylko śmierć wróbla, ale każdy malutki jego skok, podskok. Wiemy, jak wróble się poruszają. One takimi skokami. I to słowo spadać oznacza, że Bóg patrzy na każdy ten malutki skok każdego wróbla. To znaczy, że Bóg od samego urodzenia tego wróbla troszczy się o niego aż po ostatnie spadnięcie, kiedy zdechnie. To znaczy, że Bóg widzi go, gdy się wykluwa, gdy uczy się latać, gdy wypada z gniazda, ucząc się latać, gdy szuka pokarmu. I jest to słowo o wróbelku. Jeżeli Bóg tak troszczy się o tego wróbelka, że patrzy na każdy jego podskok i się o niego troszczy, to tym bardziej o nas, o swoje dzieci, Bóg chce się troszczyć. 31 werset mówi: nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. I to jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, że Bóg się o nas troszczy. Wróbel. Każdy z nas chyba widział wróbla. Są różne odmiany wróbli. To jest rodzina wróblowatych ptaków. Mniej więcej żyją około 10 lat. W Polsce są pod ścisłą ochroną. Karmią się nasionami, na przykład chwastów. Zjadają owady, które nam dokuczają, jak muchy, jak inne owady. To są wróble, pożyteczne i dobre. Dla nas choć tego nie zauważamy. Mają swoją rolę do odegrania. Wiecie, czym zakończyła się akcja wytępiania wróbli w Chinach w 1958 roku? Bo była taka akcja. Przywódca komunistyczny Mao Zedong wprowadził rozkaz wytępienia wróbli, obwiniając te ptaki za słaby plon, że zżerały plon i ludzie zaczęli głodować. I zarządzono akcję, aby zniszczyć i zabić wszystkie wróble. Wiecie, jak to robiono? W bardzo prosty sposób. Ludzie płoszyli wróble i nie pozwalali im usiąść na ziemię. Więc wróbel ciągle musiał być w powietrzu. Po kilku, kilkunastu minutach padały one martwe. Wróbel maksymalnie kilka minut może lecieć, potem musi przysiąść i odpocząć. Gdy były wypłaszane, po prostu śmiercią naturalną umierały. Z wykończenia, z wycieńczenia, ze strachu, dlatego że były płoszone non-stop. Po roku od poradzenia sobie z wróblami rozpleniły się larwy szarańczy, które były zjadane wcześniej przez wróble. I gdy zabrakło naturalnego wroga, bardzo szybko się rozwinęły. I ta szarańcza, gdy została wyhodowana, pochłaniała wszystkie plony. I po tym roku zabicia, wybicia wszystkich wróbli, nastąpiła 3-letnia klęska głodu w Chinach. 3 lata i w przeciągu tych 3 lat w wyniku głodu zmarło w Chinach 30 milionów ludzi. Tylko dlatego, że zabito wróble, o które Pan Bóg się troszczy i które mają swoją rolę do odegrania. 30 milionów ludzi straciło życie z powodu tego, że nie było wróbli. Bardzo szybko musiały wrócić, aby ta równowaga w biologii czy w życiu roślin i zwierząt była zachowana. Jak Bóg troszczy się o wróble? Przede wszystkim daje im ten wewnętrzny, wrodzony instynkt. One wiedzą, jak żyć, jak szukać pokarmu, jak chronić się przed drapieżnikami, bo są małymi ptaszkami, jak zbudować gniazdo. Także od swoich rodziców uczą się, a więc mają zdolność uczenia się, podpatrywania i potem naśladowania. A co się dzieje wtedy, gdy okoliczności przerastają wróble? Niezależne od nich okoliczności powodują, że nie są w stanie sobie poradzić. Jak ostatnio u nas, gdy były mrozy, gdy było dużo śniegu, wróble nie miały gdzie szukać pożywienia. Jak Bóg wtedy troszczy się o nich? Używa ludzi, którzy je dokarmiają. Ja pewnego dnia, gdy stałem sobie przy oknie, zobaczyłem wróble, popatrzyłem na termometr, jest minus 10 stopni. Mówię, o biedne wróbelki, trzeba im pomóc. Zawsze nam w domu troszkę chleba zostaje, a więc mówię, chociaż im troszkę tego chleba dam, na balkon wystawię. Moment, 5-10 minut, już słyszę ich szczebiot. Ostrożnie podleciały jeden, drugi. Jeden szarpnął, uciekł, drugi. Były i starsze, tam i młodsze. I nagle chmara wróbli na balkonie. I sobie jedzą. Ja mówię, o fajnie, mi to sprawiło radość. Następnego dnia rano zjadłem śniadanie. Robię to samo. Chleb jest, mówię, ale to za mało. Kupiłem im słonecznik. A więc dałem im chleba, ładnie. I obok jeszcze wysypałem słonecznik. I tam potem mam swój czas czytania Bożego Słowa, modlitwy i tak sobie zerkałem na ten balkon, znowu przyleciałem. I znowu, to cieszy serce. Bóg wykorzystał mnie i wykorzystuje innych, by zatroszczyć się o tego małego wróbelka. Po kilku dniach, gdy mróz zelżał, gdy śnieg stopniał, przychodzi do mnie Maryla i mówi, Andrzej. Mówię, tak jest. Jak zawsze, jak Maryla mówi do mnie Andrzej takim tonem, to ja już wiem, co się dzieje. Mówię, tak jest. Mówi, karmiłeś swoje wróble? Mówię, tak, karmiłem moje wróble. To idź posprzątaj na balkonie. Bo dużo po sobie zostawiły. Mówię, tak jest, dobrze. Ale przyszedł deszcz. I zmył. Także udało mi się. Bóg się zatroszczył i o mnie, nie? Maryla tak nie chciała, wiesz co, Maryla mówi. Ale Bóg troszczy się o takiego wróbelka i gdy przerastają je okoliczności, używa ludzi. Tak samo jest w naszym życiu. Po to mówię tę ilustrację, że Bóg także nas wyposażył w doskonały sposób. Jak żyć, jak postępować. Dał nam sumienie, ten wewnętrzny radar, kod moralny. Dał nam swoje słowo, które jest dla nas pożyteczne, jak mówi ono o sobie, do nauki, do wykrywania błędów, do wychowywania, do poprawy. Dał nam Świętego Ducha, który to słowo ożywia i objawia, abyśmy mogli je wprowadzić w czyn. To On nas przekonuje, to On nas poucza, to On nas prowadzi. Ale także dał nam innych ludzi, którzy się o nas modlą, którzy nam doradzają i którzy nam pomagają. Skoro Bóg troszczy się o wróble, tym bardziej zatroszczy się o Twoje i moje życie. Bóg działa w sposób cudowny, ponadnaturalny i mamy wspaniałe świadectwa ponadnaturalnego Jego działania, ale także Bóg działa w sposób cudowny, naturalny i zwykły, to znaczy używając inne osoby, używając braci i sióstr, bo używając ludzi, którzy są wokół nas. Wielokrotnie pobudzany byłem do tego, aby się o kogoś modlić. I wielokrotnie ludzie przychodzili do mnie i mówili, Andrzej, mam w sercu, aby się o Ciebie modlić. Często pobudzani byliśmy, myśl przychodziła do naszych serc, aby komuś pomóc, aby kogoś odwiedzić, aby zapytać, jak się czuje, aby wspomóc, aby poradzić w praktyczny sposób. Gdy jesteśmy otwarci na Ducha Świętego, to On także powie nam rzecz, którą mamy komuś przekazać, a ktoś się akurat o to modli. Nie tak dawno Ewa, gdy składała swoje świadectwo, to tu w zborze było, gdy rano mówi: Boże, czy Ty mnie w ogóle słyszysz? Czy Ty słyszysz moje wołanie? Gdy wołam do Ciebie, proszę Cię. Przyszła tutaj Agnieszka do niej, mówi: Ewa, tak czuję w swoim sercu. Bóg mówi: ja słyszę nawet Twój szept. I starczy. I my wiemy, że Bóg, używając nas, ubłogosławia inne osoby. Ale trzeba być otwartym i wrażliwym na to, aby pomagać innym ludziom, aby błogosławić innych czy modlić się. Jest radość w niesieniu pomocy, pomaganiu, modleniu się o innych, wspieraniu innych, ale także nauczyć się musimy z radością przyjmować to, że Bóg odpowiedział na modlitwę. Pamiętam kiedyś, byłem na spotkaniu modlitewnym, modliliśmy się wiele lat temu i wyraźnie odczułem, że do jednej osoby mam podejść i dać jej pieniądze. I po modlitwie, po spotkaniu modlitewnym, dyskretnie, kiedy nikt nie widział, podszedłem i mówię: słuchaj, tak wyraźnie odczułem w tej modlitwie, proszę, masz. On mówi: nie, nie, absolutnie, ja nie chcę. Mówię: dobrze, spokojnie. Powiedz, czy masz problem finansowy. No mam. Powiedz, czy się o niego modliłaś. No tak, właśnie w tej modlitwie mówiłam: Boże, nie mam co jutro włożyć do garka i proszę Ci, żebyś dał mi pieniądze. Mówię: no to co? To Bóg używa mnie, ja przychodzę do Ciebie i chcę Ci te pieniądze dać, bo Bóg porusza się w taki sposób, używając innych ludzi, a Ty mówisz nie? To jak Bóg ma Ci pomóc? Co, jutro do nie wiem, dostarczy Ci pieniądze w ponadnaturalny sposób do portfela? I wtedy ona zrozumiała i powiedziała: dziękuję Ci za to, bo to jest lekcja, aby uczyć się także przyjmować z radością, bo jeśli ktoś przychodzi mi pomaga, to znaczy, że moje wołanie doszło do Boga, a Bóg, używając inną osobę, zaspokaja moją potrzebę. Bo najczęściej Bóg używa innych ludzi, aby zaspokoić naszą potrzebę. Czasami zdarzają się ponadnaturalne cuda, ale najczęściej w zwykły, zwyczajny sposób, aczkolwiek w niezwykły, bo używa inne osoby, które odbierają od niego wskazówki, idą i pomagają nam. Nie wzbraniajmy się przyjmować pomoc, bo ona jest wynikiem odpowiedzi Bożej odpowiedzi na naszą modlitwę. Skoro Bóg troszczy się o wróble, troszczy się również o Ciebie. Bóg Ciebie słyszy. I to kwestia wiary tak naprawdę. Czy wierzę, że Bóg mnie widzi? Czy wierzę, że zna moją potrzebę? Czy wierzę, że jest w stanie mi pomóc? I czy wierzę, że mi pomoże? To jest bardzo ważne. Czy my wierzymy, że Bóg widzi nas i każdy nasz ruch nie jest mu obojętny? Tak jak troszczy się o wróble, czy wierzymy, że troszczy się o nas, o swoje dzieci? I to jest kwestia wiary. Czy wierzę, że Bóg mnie widzi, zna moją potrzebę, jest w stanie mi pomóc i że mi pomoże? Ewangelista Mateusz o ptakach wspomina jeszcze raz w rozdziale 6. Chciałbym, byśmy otworzyli także rozdział 6. W 26 wersecie mówi: spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Dokładnie ten sam wydźwięk Pan Jezus tutaj nam przekazuje. Więcej jesteście warci niż te wróble bezwartościowe, a o nie się troszczy, tym bardziej o was. I tutaj tak samo. Jezus mówi, że Bóg troszczy się o ptaki, żywi je. Czyż nie będzie się o was troszczył, skoro jesteście dla Niego cenniejsi i bardziej wartościowi? Kontekst tej wypowiedzi od 24 wiersza: Pan Bóg mówi poprzez Jezusa: nie możecie Bogu służyć i mamonie. Albo, albo. Albo służysz Bogu, to znaczy ufasz Mu, albo służysz pieniądzom i w nich pokładasz swoją nadzieję. To jest wydźwięk i kontekst tego, co przeczytaliśmy o ptakach niebieskich. Jeśli Bogu służysz, To znaczy, że mu ufasz. To znaczy, że nie powinieneś się troszczyć. Bo jest powiedziane, dlatego powiadam wam, 25 werset, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? I w tym kontekście Jezus mówi o ptakach niebieskich, które Bóg żywi, i mówi, jesteście daleko zacniejsi niż one. I oczywiście Jezus mówiąc, nie troszczcie się, nie zaleca niezaradności, rozrzutności, lekkomyślności, nierozważnej czy niemądrej postawy w życiu, bo wielokrotnie mówi o tym, że powinniśmy się w dobry sposób troszczyć, ale mówi nam o tym, byśmy nie martwili się nad miarę. To słowo merimna znaczy trwożliwie się martwić, zamartwiać. A więc nie martwcie się ponad miarę, nie zamartwiajcie się o życie swoje. To jest wydźwięk wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa. Jezus zakazuje popadania w stan przygnębienia, lęku, strachu, które zabierają radość życia, zadręczają nas, nasze myśli, mówiąc, co ja sobie zrobię, czy ja sobie poradzę, a co będzie jutro, a co będzie za tydzień, a co będzie za rok. Dlatego też Bóg mówi, że On jest źródłem zaspokojenia naszych potrzeb i tak jak troszczy się o ptaki, tym bardziej troszczy się o nas. Podaje dalej 27 werset, mówiąc, któż z was, zamartwiając się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć, czyli 30 centymetrów. Gdy ja tak się będę mocno martwił, ponad miarę martwił, to urosnę o 30 centymetrów, Jezus mówi. Kto z was może to zrobić? Jeżeli tak, no to dokonujecie cudów, to jest super. Ale mówi, nie możecie tego zrobić. Jeżeli tego nie możecie zrobić, martwiąc się, to też innych rzeczy nie możecie zrobić. Bo martwienie się nie jest Bożym rozwiązaniem, zamartwianie się nie jest Bożym rozwiązaniem do rozwiązania sytuacji, w której jesteś. Dalej mówi, a co do odzienia, 28 werset, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. I mówi, powiadam wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jezus tutaj wspomina lilie, to były czerwone mali i anemony. Znacie takie kwiaty? Mali i anemony. Dwa rodzaje kwiatów. Ja też nie znam, ale przeczytałem tak.
Anemony to zawince.
Zakwitały tylko w jeden dzień te kwiaty. Były pięknymi kwiatami. Ale tylko na jeden dzień zakwitły, potem je ścinano, suszono i jak chciano szybko rozpalić piec, to je wrzucano jako suszki, żeby szybko ocieplić piec, wnętrze pieca. I Bóg mówi, skoro taki bezwartościowy kwiat, który raz na życie zakwitnie, Bóg się troszczy i dał mu taką piękność, to co z wami? To o was czy się nie będzie troszczył? Będzie troszczył. To jest wydźwięk słów Pana Jezusa. On będzie się o ciebie troszczył. I dodaje tutaj o małowierni. I właśnie, tak jak powiedziałem na początku, to jest kwestia naszej wiary. Czy wierzymy, że Bóg nam pomoże? Czy jesteśmy małej wiary i bierzemy sprawy w swoje ręce? Czy troszczymy się o sprawy Bożego Królestwa i o tym za chwilę powiemy? Czy troszczymy się i bierzemy sprawy w swoje ręce, aby utrzymać nasze życie na powierzchni? Nasze zamartwianie nic nie może wnieść dobrego, bo nie ma mocy cudownych, a wręcz działa destrukcyjnie na nasze życie. Zamartwianie się jest wyrażeniem braku ufności i wiary do Boga, bo poprzez to, że biorę sprawy w swoje ręce, mówię, nie wierzę, że Bóg się o mnie zatroszczy, dlatego muszę zrobić to sam. A Jezus mówi, tak postępują poganie, ludzie, którzy nie znają Boga. Bo tego wszystkiego poganie szukają, 32 werset. Bo oni byli uzależnieni od dobrych i złych nastrojów swoich bóstw. Składali ofiary i nie wiedzieli, czy dzisiaj ich Bóg, ich Bożek ma dobry humor, czy nie. Czy dzisiaj pobłogosławi, czy nie. Pan mówi, ale wy należycie do Boga Wszechmogącego, do waszego Ojca w niebie. On się o was troszczy. On ma o was staranie, dlatego mów, zaufajcie. A sposobem na wyeliminowanie i pozbycie się przesadnej troski, zamartwiania się ponad miarę, jest koncentracja na sprawach Bożych. 33 werset. Ale wy szukajcie najpierw Królestwa Bożego, o nie zabiegajcie, a wszystkie inne rzeczy będą wam dodane. Łukasz mówi w podobny sposób. Łukasz mówi, troszcie się o sprawy Królestwa, a tamte rzeczy, te materialne, będą wam dodane. Antidotum, lekarstwem na pozbycie się zamartwiania, nadmiernej koncentracji na sobie, przeżywania tego, co w moim życiu się dzieje, jest postawienie i koncentracja na Boga i na Jego Królestwo. A poprzez to mówię, ja troszczę się, Boże, o te rzeczy, do których mnie powołałeś, zabiegam o nie, bo tak mnie zachęcasz i wierzę, że Ty zatroszczysz się o moje całe życie. Że zaspokoisz moje potrzeby, dasz mi mądrość, postawisz odpowiednich ludzi, dasz mi kreatywność do tego, abym mógł poradzić sobie z wszystkimi moimi problemami. 34 werset mówi, nie troszcie się więc, podsumowując, Jezus mówi, o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swego utrapienia. To jest bardzo ważne, abyśmy nie troszczyli się o przyszłość, nie zamartwiali się, w tym kontekście mówię, nadmiernie nie zamyślali się, co tam będzie jutro i każdego następnego dnia, bo nie wiesz, co przyniesie dzień jutrzejszy. Żydzi powiadali, po co masz się martwić o dzień jutrzejszy, bo może nie będziesz jutro żył. I cię nic już nie będzie dotyczyło. I po co się zamartwiasz dniem jutrzejszym? Spróbuj z Bożą pomocą pokonywać trudności dzisiejszego dnia. Dzisiaj z Bogiem proś Go o radę, proś o prowadzenie, załatw sprawy, które są do załatwienia w dniu dzisiejszym. I to są rzeczy, które powinieneś przedkładać Bogu. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień, na dzisiaj, nie na jutro, nie na pojutrze. Żydzi źle traktowali osoby, które pod koniec dnia miały bochenek chleba w swoim koszu i mówiły, ciekawe, co jutro będę jadł. To jest to zamartwianie się przesadne na przyszłość. Dosyć ma dzień swoich wyzwań i utrapień. Skoncentruj się na nich, wierząc, że Bóg jest z tobą tego dnia. Wierząc, że gdy rozpoczynasz dzień, gdy go zapraszasz do swojego życia, on będzie z tobą dzisiaj. I że dzisiaj pomoże ci przejść zwycięsko ten dzień. I wieczorem, gdy będziesz kładł się spać, będziesz mógł powiedzieć, Boże, dziękuję ci, że z tobą przeżyłem ten dzień, pomogłeś mi rozwiązać sytuację, dałeś mi pokój do serca, przeszedłem zwycięsko te wszystkie trudności, dziękuję ci, a ja chcę koncentrować się, aby ciebie wielbić, aby ciebie szukać, aby być pożytecznym, użytecznym w królestwie twoim i wierzę, że mi pomożesz w moim życiu. Nie chcę się nadmiernie zamartwiać, nie chcę się kłopotać, nie chcę wybiegać w przyszłość, ale ufam Tobie, że Ty jesteś ze mną. I to jest wydźwięk tego, co Pan Jezus chce nam przekazać, mówiąc, że jesteśmy cenniejsi niż ptaki, niż wróble, bo skoro o nie się troszczy, to uwierz, bracie i siostro, że tym bardziej troszczy się o Twoje życie. Mów mu o swoich wyzwaniach, mów mu o swoich troskach, mów mu o tym, co przechodzisz, w czym potrzebujesz Jego pomocy. Szukaj Jego, spędzaj czas z Nim, a On Ciebie przeprowadzi, Ci pomoże i Cię pobłogosławi, bo jesteś więcej wart niż wiele wróbli i jesteśmy zacniejsi niż ptaki niebieskie. Ufaj Bogu na każdy dzień swojego życia. I rozpoczynaj go z Nim, przeżywaj z Nim i kończ z Nim. I następny dzień tak samo, i następny tak samo. Po prostu bądź z Bogiem, żyj dla Niego. Szukaj Jego Królestwa i ufaj, że On Ci pomoże w Twoich trudnościach i wyzwaniach. Amen. Chciałbym się Pani powstać do modlitwy, byśmy mogli zastanowić się chwilę, czy tak naprawdę w to wierzymy. co Jezus powiedział. Nie troszcie się, nie zamartwiajcie się nad miarę. Niech to nie obciąża was, niech nie działa na was destrukcyjnie, ale szukajcie Królestwa Bożego. Spędzajcie czas ze mną, trwajcie w moim słowie. Budujcie swoje życie na mnie. Bo ja się o was troszczę, tak jak o te wróble i ptaki niebieskie. Tak chcę wam pomóc w waszym życiu. Czy w to wierzysz, bracie i siostro? Bo to jest podstawa. Jeśli w to nie uwierzysz, to nigdy nie doświadczysz Bożych przełomów, Bożego wsparcia i pomocy w swoim życiu. Że Bóg cię widzi i się o ciebie troszczy. To jest bardzo, to jest kluczowe dla naszej wiary, dla wzrostu naszej wiary. Komu ufamy? Bogu? Czy mamonie, finansom, znajomościom, które nas przeprowadzą przez sytuację, czy Bogu, który nam pomoże przejść to zwycięstwo i postawi odpowiednich ludzi i zaaranżuje odpowiednie spotkania, byśmy mogli przejść daną sytuację zwycięską. Komu ufasz? Bóg widzi cię i każdy twój ruch nie jest mu obojętny i chce ci pomagać. Chciałbym, byśmy przyszli w modlitwie, byśmy mogli się o to modlić. A jeśli brakuje ci wiary, widzisz, za mało mam wiary, jakoś nie wierzę w to, że tak jest. Jeśli potrzebujesz wsparcia, modlitwy, braci, sióstr, kościoła, w sytuacjach, w których jesteś, w których się zmagasz, potrzebujesz nowej, świeżej porcji wiary, którą Bóg chce wlać w twoje serce, zachęcić cię i zainspirować, to w czasie tej modlitwy możesz tutaj przyjść. Będziemy się razem mogli o ciebie modlić, aby Jezus poprzez Ducha Świętego wzbudził wiarę w twoim sercu, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Że z Bogiem wszystko jest możliwe, że możesz przejść każde wyzwanie, każdą trudność w dobry sposób, z Nim. Stawiając na pierwszym miejscu Jego i ufając, że ci w tych drugorzędnych sprawach, choć ważnych, pomoże. I pomoże ci przejść zwycięstwo. Pomódlmy się, dziękując Bogu za Jego troskę. 1 Piotra, bodajże 5:7 mówi, wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Wszelką troskę. Wszelką. I dzisiaj dziękując Bogu za to, mówmy Bogu o naszych troskach i ufajmy, że On nas słyszy. A jeśli potrzebujesz zachęty, wzrostu swojej wiary, możesz tu przyjść, będziemy razem się modlić, abyś miał tę wiarę, że Bóg cię widzi i ci pomoże w każdej sytuacji twojego życia, w każdej. Skoro troszczy się o wróbelki, tym bardziej troszczy się o ciebie, o swoje dziecko.